Dzień dobry Państwu, profesor Radosław Markowski, socjolog, politolog, jest ze mną w studiu. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Babciowe to nowy pomysł Platformy Obywatelskiej. Do trzeciego roku życia dziecka matka dostawałaby 1500 zł, no, o ile zrezygnowałaby z urlopu wychowawczego i poszła do pracy. Profesor Leszek Balcerowicz wyrywał włosy z głowy dzisiaj o 7:00. Mówiąc, że to jest licytacja, wszystko na populizm, dodawanie pieniędzy i z tego nie będzie dobrobytu, ale większa inflacja. A pan co powie?
Proszę pana, demografia Polski wygląda tak, że jeśli nic nie zrobimy, już w roku 50 może nas być poniżej 30 milionów i tak dalej. To znaczy, tu nie chodzi tylko o to, że im więcej Polaków, tym lepiej dla ludzkości. Nie.
Jak to?
Ale to byłby oddzielny temat. No, na przykład nie jesteśmy zbyt innowacyjni. Nie. Dobrze. W nauce nie bardzo i tak dalej. Ale problem jest poważny ze względu na przykład na system emerytalny. W związku z tym, a mamy niechęć do inkorporowania innych nacji do bycia Polakami.
Chce mi pan powiedzieć, że musimy po prostu mieć więcej dzieci, bo inaczej nie będziemy mieli
możemy albo, znaczy są alternatywy. Można ułatwić zostawanie Polakiem ościennym narodom, ale tego też nie robimy, bo tu wierzą, że jest jakaś polska krew, którą należy chronić. Ale wracając do babciowego, 500 plus jako program demograficzny, od początku było wiadomo, poniósł totalną porażkę.
To, że 500 dzisiaj... plus poniósł porażkę, to 1500 i to przez 3 lata
ale to jest co innego, ponieważ 500 plus też był opakowany tym, znaczy trzy kraje, w których rodzą się dzisiaj dzieci, to najwięcej w Europie, to są Czechy, Francja i Szwecja. Mhm. Te trzy kraje mają pewne wspólne cechy. Tam religia jest oddzielona od państwa instytucjonalnie.
Proszę, ludzie... Ale ja spytałem jednak o babciowe, a nie o religię w Szwecji.
Ale o to chodzi. Nie, dlatego, że to jest, program pronatalistyczny.
To jest program Dobrze, króciutko. Dobry pomysł dla Platformy wygra na tym, czy... Ludzie jednak tego
trzeba
nie
się kupią. Wytłumaczyć, jak to się będzie miało do 500 plus.
No nijak, to znaczy będzie osobno 500 plus i osobno 1500, bo 1500 ma być na matki, a nie dla dziecka.
To być może nie da rady razem, ale gdyby, co wiele osób postuluje także, 500 plus nie musi do wszystkich trafiać, co najmniej 30% z tych osób, które dostają 500 plus, mogłoby z powodzeniem tego nie dostawać.
Pan postuluje, żeby zabrać 500 plus najbogatszym, jak rozumiem.
Tak.
Panie profesorze, dobrze, czy tylko jedna lista pozwoli pokonać PiS? To jest temat, który od tygodnia ogniskuje spór wewnątrz opozycji. Platforma mówi, chodźmy jedną listą. Mniejsze partie mówią, dziękujemy, postoimy, my pójdziemy sami.
Proszę pana, jedna lista, ja to też powtarzam do znudzenia, ale nie u państwa jeszcze, to jest to kwestia tego, że to jest projekt, w którym trzeba było socjalizować elektoraty tych partii od roku co najmniej. Tłumaczyć im, dlaczego, w jakich miejscach jedna lista i dlaczego tam ma kandydować bardziej ktoś z lewicy niż z prawicy. Druga sprawa, dzisiaj już to słownictwo i w ogóle semantyka cała wokół jednej listy została na tyle skompromitowana, że nawet gdyby chcieć jedną listę, to trzeba ją jakoś inaczej nazwać.
No, tak czy owak ona byłaby jedną.
Ona by była jedną, ale mogłaby być wspólnotą albo czymś innym. Język ma znaczenie. Natomiast to, co widzimy, to jest też to, że wiemy, system Donta pozostał w tej ordynacji wyborczej i on działa tak. Jak partia zdobywa ponad 40% głosów, to z 1% tych, którzy na nią zagłosują, da się wycisnąć 3 razy więcej posłów niż z partii, która zyskuje
7%. To jest główny argument, rozumiem, zwolenników tej
jednej. Ale jeszcze jest jeden bardzo ważny argument. Listy w Polsce są otwarte. To jest przerażające, że przychodzą do państwa, do studiów ludzie i mówią, no nie da się, bo na tych pierwszych 2-3 miejscach nie da się nikogo zmieścić. I piękno naszej ordynacji wyborczej polega na tym, że jak w Warszawie jest kilkanaście, w dużych miastach, miejsc na listach, to na miejscu 7, 9 i 12 społecznik, celebryta, sportowiec, pisarz, jeśli ma poparcie społeczne, z powodzeniem chodzi, może tak, wygrać i ci ludzie wchodzą do Sejmu.
Profesor Radosław Markowski, politolog, socjolog, jest naszym gościem. Panie profesorze, dobrze. do jednej listy jeszcze wrócimy. Proszę mi powiedzieć, dlaczego, jak pan to widzi, PiS po 8 latach rządów, po wojnie na Ukrainie, po pandemii, ma tyle samo poparcia, co w 2015 roku, kiedy wygrywał wybory?
Ale akurat wojna w Ukrainie i pandemia inaczej działają. To znaczy ja szacuję na tak podstawie też takich badań, że gdyby nie wojna w Ukrainie, to miałby 5% mniej.
Jest, tak pan uważa?
Jest, no nie uważam.
A na jakiej podstawie?
No na podstawie pewnych analiz, które można zrobić na podstawie badań. To znaczy ten mechanizm jednoczenia się wokół flagi istnieje. Teraz pan mówi o procentach. Procenty są mylące. Na przykład dzisiaj wysłuchałem też kilku audycji o tym, jak to rośnie Konfederacji, jak to PiS ma się... No procentowo rośnie, ale to, co się rzeczywiście dzieje w liczbach absolutnych, ja tego nie potrafię udowodnić, bo do tego są potrzebne wybory, ale jestem prawie, że przekonany, że jak podstawa procentowania się zmniejsza, to ta sama liczba skacze z 30 do 35%. Jedna bardzo ważna uwaga. To, co na pewno się dzieje, to odchodzą ludzie od PSL-u i Hołowni, a przez to, że zmniejszają się ci, którzy w ogóle mają ochotę zagłosować, to sztucznie podbijane jest Konfederacja i nie zmienia się, albo trochę pozytywnie zmienia się.
A kto głosuje na PiS? Bo pan mówi tak, że to jest elektorat słabo wykształcony, raczej starszy, raczej zagubiony. No i to oni głosują na PiS. Mówi pan o tym, że w Polsce jest 5 milionów osób, które po prostu są opętane kłamliwą narracją o rzeczywistości.
Znaczy ja nie mówię, tylko ja prowadzę od wielu lat Polskie Generalne Studium Wyborcze i w 2019 roku elektorat PiSu, i to jest opis, proszę dobrze mnie zrozumieć, a nie żadna interpretacja czy moje poczucie, bo otwieram rano okno, patrzę i widzę, jaki jest elektorat, tylko wyniki rzetelnych badań. Nigdy nie mieliśmy w Polsce żadnej partii dużej wygrywającej, która miałaby tak skrzywiony, to też neutralnie słowo, w stosunku do struktury społecznej poparcie. Tam jest 2/3 osób powyżej 60 roku życia, 2/3 osób, którzy są na emeryturze albo na rencie. To są ludzie z bardzo nadysproporcjonalnie, też mniej więcej w 2/3, akurat przypadkowo to 2/3, z podstawowym wykształceniem, znaczy nie oni, tylko ludzi z wykształceniem podstawowym 2/3 głosuje na PiS i tak dalej, i tak dalej.
Mówiąc, to są gorsi wyborcy niż ci lepiej wykształceni z większych ośrodków?
Nie są gorsi. Tylko jeśli, wie pan, chce się robić cywilizacyjny skok z doganianiem Niemców i innych w Europie, to nie można się opierać na zaspokajaniu wyłącznie preferencji tych, których nazywamy klasy transferowe.
One pan są... to powie Donaldowi Tuskowi, który wymyśla babciowe.
Nie, ale to, no ale nie w tym stopniu, bo wie pan, 16 emerytura za chwilę, którą PiS zaproponuje, jest dużo więcej niż to, co te różne transfery.
Emeryci się ucieszyli, jak usłyszeli o 16 emeryturze, pan zresztą też chyba wiek emerytalny osiągnął.
Tak, nie, ale ja się cieszę z innego powodu. PiS od kilku lat skraca nam długość życia, więc ja jak zapukałem do ZUS-u, to się okazało, że dostanę więcej, bo predykcja, ile będę żył, jest krótsza.
RMF24.pl, tam dalszy ciąg rozmowy z panem profesorem Radosławem Markowskim. Zapraszam serdecznie państwu, którzy słuchają tylko RMF-u. Życzymy miłego weekendu. Panie profesorze, Kaczyński nie ma kontaktu z rzeczywistością, jest spryciarzem, a nie mędrcem politycznym.
Tak? Dokładnie tak. Dokładnie
to pańskie słowo.
Tak, absolutnie tak.
To co w takim razie ten człowiek, który nie ma kontaktu z rzeczywistością, co on takiego zrobił, że uwiódł 40% Polaków, a Platforma, która ma kontakt z rzeczywistością...
Nie 40, nie a 20, bo 50 pochodzi do głosowania. Uwiódł w wyborach, w których wygrał. Jeszcze
to
raz
w takim razie Platformę głosuje 10%.
Pytał
Polaków,
mnie pan o Kaczyńskiego, więc chcę odpowiedzieć na temat Kaczyńskiego. Rzeczywiście, jeśli się poczyta i popatrzy, co ten człowiek proponuje, nie ma tam żadnej wielkiej... To on nie stanie wokół Adenauera, De Gaulle'a, Olofa Palme, czy kilku innych europejskich przywódców, mężów stanu, czy Roosevelta, którzy wymyślali wielkie deale i tak dalej. Nie. On natomiast opanował do perfekcji wraz ze swoimi bielanami i otoczką spryt polityczny. Mianowicie te kartoteki, proszę zauważyć.
Nie ma pan takiego wrażenia, że jak się mówi wraz ze swoimi bielanami, to jest to lekko pogardliwe w języku polskim.
No, troszkę
pan powiedział, że język ma znaczenie.
Język ma znaczenie.
Jakby ktoś mówił na przykład Tusk ze swoimi nitrasami.
No tak, źle. Tylko widzi pan, ja absolutnie mam przekonanie, to iż w sztuce jest. Pogarda jest bardzo ważnym rzeczem, pan... tylko nieuzasadniona jest problemem. Ja mogę panu, gdybyśmy mieli
pan
godzinę.
Gardzi?
Tym, co zrobił dla Polski Jarosław Kaczyński i jego otoczenie, tak, to jest wielka sprawa, to jest sabotaż rozwoju mojego kraju i ja liczę na to, że przyjdzie taki czas, że nie tylko Radosław Markowski otoczenie będzie o tym mówiło, ale wszyscy zostaniemy przekonani, czym było to ośmiolecie, czy dwunastolecie, jeśli się nam znowu nie powiedzie, jakie zło zostało wyrządzone. Deptanie własnej konstytucji, plucie w twarz instytucjom, robienie z konstytucyjnego trybunału budynku, w którym zasiada, i znowu pan powie, czy mam mieć szacunek do pani Julii Przyłębskiej, która z trudem, jak wiadomo, dawała sobie radę w sądach powszechnych. Nie ma takiego drugiego przewodniczącego Trybunału Konstytucyjnego bez żadnego dorobku naukowego i bez żadnego dorobku praktycznego, jak w naszym kraju. Sprycik właśnie tego pana z Żoliborza polega na tym, że tam są teczki i nikt nie dostanie żadnego stanowiska, jeśli nie jest albo nikim, albo nie ma na niego haka.
I sam to pan, jest pan, ten, się przyznaje, pan się przyznaje do pogardy, czyli do czegoś, co większość ludzi raczej ukrywa. Mówi, że oni, broń Boże, nie gardzą.
No bo ja jestem prawdomówny, proszę pana.
Dobrze, profesorze, teraz... pan ma pomysł na to, co zrobić, bo pan mówi tak, jak zostanie przywrócona praworządność, należy zainicjować proces delegalizacji PiS. To krótkie pytanie. Pana zdaniem Prawo i Sprawiedliwość powinno zostać zdelegalizowane?
Nie moim zdaniem. Proszę pana, no mówię, że
pytam
powinno...
pana opinię, no to...
Mówię, że będą sądy niezależne, mam nadzieję. Jest odpowiedni paragraf, w tej chwili zapomniałem, który w Konstytucji, który wyraźnie mówi, jakie partie nie mają, czy mają prawa. To jest kontrowersyjna rzecz. To nie jest dla profesora politologii, który wyraża zdanie. Ja tylko chcę, żeby po dojściu do przywrócenia porządku konstytucyjnego w tym kraju, ta kwestia była rozpatrzona. Na moje oko obywatelskie, ta partia zasługuje na to, żeby podjąć wobec niej procedurę delegalizacji.
A co zrobić z wyborcami PiS-u? 40% tych, którzy idą na wybory, dobrze. Tych, którzy idą na wybory, głosuje na PiS. 30 parę, nieważne, 1/3 niech będzie. No. Głosuje na PiS. I co wtedy?
Przekonywać.
To niech pan przekonuje.
Proszę pana, denazyfikacja Niemiec odbyła się w... To dużo... Ja nie porównuję, tylko mówię, że...
Nie, bo to ciekawe. Depisizacja ma być jak denazyfikacja.
Ale ja tylko chcę... Nie, chcę tylko powiedzieć, że o ile mamy historyczne zapisy, czym były Niemcy za czasów Adolfa Hitlera, wiemy, jak szybko te Niemcy po II wojnie światowej i społeczeństwo jako całość zostało przywrócone normom demokratycznym. Więc jeśli tam się udała tak wielka sprawa, to tutaj my mamy o wiele mniejszy problem z elektoratem PiS-u czy z samym PiS-em niż oczywiście tamten przypadek. Więc to się da zrobić.
To się da zrobić, ale jak? Jak pan będzie przekonywał?
Inteligentnie, cierpliwie i wykorzystując wszystko to, co wiemy o socjalizacji
politycznej. No dobrze, profesorze, to ja mam dla pana taką prośbę do pana. Ja mam rodziców. Oboje wykształceni, zresztą tak samo, oboje są psychologami, w tej chwili na emeryturze, chociaż jeszcze trochę pracują. Mama głosuje na PiS, tata na Platformę. To zresztą wspaniały układ, bardzo polecam, bo to...
Cisza jest w domu.
Nie, skąd? Oni się oczywiście kłócą, ale kłócą się o rzeczy ważne, na przykład gdzie kto zostawił grabie, a nie o politykę. A to niech pan przekona w takim razie, niech pan, nie wiem, socjalizuje moją matkę.
Proszę pana, no musiałbym, to byłaby wielka przyjemność, ale oczywiście musiałbym znać przypadek, każdy jest trochę inny i argumenty mogą być albo takie. Widzi pan, użył pan takiego czegoś, że sprawy, żartował pan oczywiście, że grabie są ważniejsze niż polityka. Ja nie uważam tak, to znaczy i uważam, że w Polsce bardzo się źle dzieje, że wszyscy deprecjonujemy politykę, jakość polityków, partie polityczne jako instytucje
nie,
i tak
nie,
dalej.
Ale sekundkę, profesorze, bo ja wrócę do tego. Pan rzeczywiście mówi bardzo często, to nie w jednym wywiadzie, że to są starsi, gorzej wykształceni z mniejszych ośrodków. W przypadku mojej mamy zgadza się to, że jest starsza i z mniejszego ośrodka. Z tym wykształceniem to bym nie szarżował, jest dobrze wykształcona. Nie tylko dlatego, że studia ma, ale mniejsza z tym. Nie dlatego, że pożera w tej chwili książki jakoś monstrualnie. Zresztą ojciec też pożera, żeby nie było. Oni są tacy sami, tylko jedno głosuje na PiS, a drugie na Platformę. I to jedno co, rozumiem, to moja matka jest, no, mamo, wybacz, jest głupsza, jakoś dała się omamić?
Nie, ale nie, proszę, wie pan, no ja jestem dorosłym chłopczykiem i proszę mnie nie wsadzać w usta.
Nie,
ja nie powiedziałem o głupsze, powiedziałem, zastrzegłem się dwukrotnie, że ja opisuję, jak jest na poziomie zagregowanym w tych 6-7 milionach. Natomiast to, że tam jest dominacja takich ludzi, nie oznacza, że tam nie ma profesorów, wykształconych ludzi i tak dalej. To nie ma
dobrze,
znaczenia.
Ale pan chciałby zdelegalizować PiS, bo mówi
nie,
pan...
Jeszcze raz, no, panie redaktorze, proszę
jak mnie zostanie przy... Sekundę, to może cytatami. Dobrze?
Jak zostanie przywrócony porządek, trzeba...
Należy zainicjować proces
To znaczy
nie ma
sądy...
powodu, żeby w kraju, w którym zaostrzono reguły poruszania się samochodem, przymykać oko na to, że partia polityczna łamie konstytucję.
No tak. Sądy. Są sądy,
nie, no,
które
oczywiście,
powinny...
że sądy mają... Nie, pan nie mówi, że ja... Profesor Markowski zdecyduje o delegalizacji. Ja. Tylko pan wyraża swój pogląd.
Ja uważam, że to jest absolutnie potrzebne dla przyszłych pokoleń. Bo i ja zakładam, że mogę nie mieć racji. Mhm. Tylko ludzie muszą to usłyszeć.
To co?
Było wszystko w porządku w latach 2015-2023. Niech sądy polskie powiedzą, że nikt tu konstytucji nie łamał, nie było fikcji w Trybunale Konstytucyjnym i jest w dechę.
Profesorze, co ma zrobić po wyborach opozycja, jeśli przejmie władzę na przykład z mediami publicznymi?
No, one nie są publiczne. One są partyjną tubą, która nie
to
przypomina...
Co należy zrobić?
No, przywrócić albo w ogóle zreformować tak, żeby totalnie to przemyśleć od początku, czy nie powinno być jakiejś nowej ustawy o tym.
No musiałaby być ustawa nowa, bo inaczej się nie da tego przejąć.
No ja rozumiem, no to jest skomplikowana rzecz i na pewno akurat w procedurze, jak zmieniać w ogóle cały kształt mediów publicznych, to ja nie jestem ekspertem, ale to, że podobnie jak namysł nad tym, co dalej z PiS-em, który powinien być rozpatrzony publicznie i sądownie. Tak samo z tymi mediami tak zwanymi publicznymi trzeba zrobić i zapewnić na przyszłość, żeby żadna partia, bo pokusa, że ci znowu co dojdą do władzy też będą chcieli, może nie tak ostentacyjnie, może nie tak grubiańsko, ale że będą chcieli mieć tam swoje wpływy silniejsze niż opozycja, to jest pewne, więc trzeba zrobić jakieś zabezpieczenie.
Jakie?
No przede wszystkim jednym ze sposobów na świecie, gdzie to się udaje, wyjąć to w ogóle spod polityki.
Ale komu dać?
Dać naukowcom na przykład. Dać ludziom gniewa, zaufania publicznego.
Achtung Dachtzisch profesorem Vaterland du bis verloren.
Ja wiem.
88 profesorów, ojczyzna jesteś zgubiona.
Ale on miał na myśli dobrych profesorów, a my mamy różnych profesorów. Tak. Można takich, którzy w nauce nie bardzo, ale się za to mają pewną ogładę, rwą się do tego, żeby być obecni publicznie.
Profesorze, pan mogliby... by się podjął takiej roli, bycia na przykład w takiej, nie wiem, radzie zarządzającej?
Nie, ja już jestem za stary, a poza tym ja się nie znam na tej problematyce.
Profesorowie to natomiast... często nie są młodzieniaszki.
No, wie pan, to w Polsce, ale na świecie to w naukach ścisłych 20-paroletni
jesteśmy w Polsce, chyba, żebyśmy ich importowali.
Tak jest, ale rzecz jest dosyć, wydaje mi się, prostsza. Mianowicie w 40-prawie milionowym kraju, gdy kilkanaście osób, które by było w stanie zneutralizować... Wie pan, co w mediach publicznych polskich, poza tym skrzywieniem czysto partyjnym tam jest... Ja się nic o świecie z nich nie dowiaduję. Ja słucham Al Jazeera, Deutsche Welle i innych rzeczy, żeby... Jest cała Indonezja, Tajlandia. Ja w ogóle tego świata tam nie ma. To jest dysfunkcjonalna...
To jest zupełnie inna sprawa, to prawda.
Wie pan, to, że naszej noblistki nie transmituje się jej przemówienia z tego, to, że Wajda jest, śmierć Wajdy podawana jako czwarta informacja w dzienniku, bo i tak dalej, to są skandale takie lokalne. Ale to, że Polak, który płaci za tą telewizję publiczną, nie wie, co się dzieje w prawie 300-milionowym kraju w południowo-wschodniej Azji, to jest skandal.
Dowiaduję się tylko wtedy, jak tam było trzęsienie ziemi albo tsunami. To prawda. Profesorze, pan jest kibicem?
Tak.
No to pan znalazł odpowiedź, dlaczego Lewandowski nie dostał złotej piłki. Bardzo mi żal Lewandowskiego, ale dzisiaj Polacy w międzynarodowych konkursach nie wygrywają. Reprezentant kraju rządzonego przez PiS ma podgórkę. Kurczę, że ten Kaczyński również zabrał Lewandowskiemu złotą piłkę, to ja nie wiedziałem.
Proszę pana, jest i odwrotna rzecz. Znaczy w 80-81 roku nasze panie wygrywały, Miłosz dostał, no wie pan, prestiż kraju, ja to odczuwam po sobie, chociaż moi koledzy w akademii na kongresach międzynarodowych, jak jestem, wiedzą, kim jestem. Po prostu często zaczyna się tak, no co tam u was w tej Polsce?
Wie pan, śmieją się z pana?
Ze mnie jako... Nie śmieją się ze mnie, śmieją się z kontekstu, w którym przyszło mi żyć. Wie pan, Polska po 80 roku za tą wielką, gigantyczną, cudowną rzecz, jaką była Solidarność, za naprawdę przyczynienie się do obalenia komunizmu, była na piedestale. Było przyjemnie rozmawiać i można było pouczać.
A pan się wstydzi na przykład na ulicy mówić po polsku, jak pan jest za granicą?
Nie wstydzę się, nie. Tylko nie ma specjalnie z kim
tam mówić. Czasami ludzie wyjeżdżają na przykład z kimś znajomym albo z kimś bliskim. Nie wiem, czasami podróżuję z żoną.
Ale znowu pan próbuje jakieś
nie pytam.
Drugie...
O, bardzo przepraszam, naprawdę to są bardzo częste wpisy.
Nie, problemy mamy
poważnych,
inne.
Wydawałoby się ludzi, którzy piszą,
koledzy,
mówią, że jadę za granicę i nie mówię głośno po polsku.
To w ogóle nie, to w ogóle nie wchodzi w grę w moim przypadku. Natomiast problem nie jest z tym, czy ja się boję, czy nie boję, czy mi niesmacznie mówić po polsku za granicą, tylko jak moi koledzy z zagranicy przyjeżdżają i mówią po niemiecku w autobusie, to dostają popysku tutaj w Warszawie, prawda? To jest wstyd.
Biją, jak mówią, biją Niemców. Panie profesorze, dobrze, to Lewandowski naprawdę przez tego Kaczyńskiego nie dostał złotej piłki?
Nie przez Kaczyńskiego, tylko przez wiele rzeczy. To znaczy, pan mnie pytał, czy jestem kibicem. To w ogóle polska piłka nożna to jest rzecz, której też należałoby się przyjrzeć z bliska.
Myślisz, że to też przez PiS? Nie mamy sukcesów?
Nie przez PiS. Natomiast jeśli ten języczek uwagi jest taki, że są, tak jak powiedziałem, czasami być może niezasłużenie, niektóre osoby dostają pewne wysokie odznaczenia albo są wyróżniane na świecie, bo jest prestiż kraju bardzo wysoki, to tak samo to działa w drugą stronę.
Ale jak wygra opozycja, prestiż Polski się podniesie?
Proszę pana, na razie proszę sobie sprawdzić, jest kilkanaście rankingów i wolności mediów, i doing business, i polity, i varieties of democracy. Wszędzie Polska, to nie jest moja opinia, to są światowe organizacje rzetelnie badające różne stany rzeczy. Wszędzie w ośmioleciu zjechaliśmy z bardzo wysokich pozycji na bardzo, bardzo niskie, nie będę wymieniał krajów, między którymi
tak
w tej
jest,
chwili.
Profesorze, to ostatnie pytanie, bo naprawdę musimy kończyć. To skoro tak jest, skoro spadamy na łeb na szyję, skoro jest naprawdę, to jest jak jest, to dlaczego ktoś powie, szykuje się, a pan powie, pewnie grozi nam trzecia kadencja PiSu?
Ponieważ ekonomicznie rzeczywiście taki kraj średniej wielkości i średniej gospodarki przez wiele lat może żyć na kreatywnej księgowości, na tym, że można 400 miliardów wyprowadzić poza budżet i udawać, że nie ma tego długu. Można różne rzeczy robić i to się udaje przez pewien czas. To w historii...
Czyli żyjemy w kraju kreatywnej księgowości, po prostu nas oszukują.
No, młode pokolenie nie zdaje sobie sprawy, co ten rząd im szykuje, zarówno jeśli chodzi o jakość uniwersytetów, jak i to, te długi gierkowskie, te 40 miliardów, co mieliśmy, to oni zatęsknią za takim długiem, jak się okaże, ile zostało poukrywane w różnych szparach.
Bardzo panu dziękuję, profesorze. Już 1,5 minuty po czasie, więc naprawdę nie zadam kolejnych pytań. Do następnego razu. Bardzo dziękuję. Państwu dziękuję. Kłaniam się nisko. Do widzenia.